Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Bardzo proszę Was o to, ażebyście się modlili za nowego metropolitę Mieczysława. Urząd biskupa to nie jest tylko chwała, to jest wielkie zmaganie się, służba Kościołowi. Wspierajcie go.
Tak, przechodzący na emeryturę kardynał Marian Jaworski apelował do wiernych w katedrze we Lwowie. Powiemy o ingresie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do tamtejszej katedry. Następnie z nowym metropolitą będę rozmawiać o wyzwaniach stojących przed Kościołem we Lwowie i na Ukrainie. Nie zabraknie też sobotniego cyklu o islamie. Dziś o zakazie hazardu i gastronomicznych restrykcjach. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Witam i zapraszam na magazyn.
W swojej służbie zamierzam kierować się przede wszystkim pokorą, mówił w czasie ingresu arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Szczególne słowa podziękowania nowy metropolita złożył na ręce przechodzącego na emeryturę kardynała Jaworskiego. Podkreślił, że nie byłoby go dziś na lwowskiej stolicy, gdyby nie jego troska i modlitwa. W czasie liturgii odczytano papieski list, w którym Benedykt XVI dziękuje kardynałowi Jaworskiemu za to, że rozważnie i mądrze troszczył się o dobro Kościoła. Jak zauważył papież, przejawiało się to m.in. w pracy na rzecz ewangelizacji, trosce o odnowienie życia duchowego wiernych oraz o solidną formację przyszłych kapłanów.
W homilii arcybiskup Mokrzycki, który był sekretarzem dwóch papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, nawiązał do wagi świadectwa ich życia. Dziękował też Bogu za ludzi wiary minionych pokoleń, wśród których nie brakowało męczenników i prześladowanych za wiarę. Swą posługę zawierzył świętym ziemi lwowskiej oraz Matce Bożej Łaskawej.
Przed jej wizerunkiem król Jan Kazimierz, Najświętszą Bogorodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję, za patronkę swoją i za królową państw swoich obrał. Także tę ziemię i zamieszkujący ją lud jej osobliwej opiece i obronie polecał. Ja również pragnę jej dzisiaj zawierzyć całą moją posługę biskupią i wszystkich wiernych powierzonej mojej pieczy, pragnąc, aby tak jak w jej życiu i w naszym jeden był jego fundament, Jezus Chrystus, Zbawiciel człowieka. W Kościele, którego jesteśmy dziećmi, tak naprawdę chodzi o jedną przede wszystkim sprawę. Chodzi o nawrócenie ludzkich serc. Chodzi o zbawienie naszych dusz. Wszystko inne w naszym działaniu ma sens o tyle, o ile umożliwia i ułatwia tę misję, o ile czyni ludźmi lepszymi, szczęśliwszymi i bliższymi Boga.
Na ingres do katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie przybyły rzesze wiernych z Ukrainy, Polski oraz m.in. z Włoch i Watykanu. Obecni byli także katoliccy biskupi Ukrainy obu obrządków.
Naszym gościem jest dzisiaj łaciński arcybiskup Lwowa, a zarazem przewodniczący Episkopatu Ukrainy, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Szczęść Boże, księże arcybiskupie.
Szczęść Boże.
Ten rok to był rok, możemy powiedzieć, uczenia się troszeczkę Kościoła lwowskiego. Najpierw był ksiądz arcybiskup koadiutorem, teraz przejął obowiązki arcybiskupa. Jaki to był rok?
Mogłem przyglądnąć się bliżej swojej archidiecezji lwowskiej. Mogłem poznać niektóre parafie bliżej, które już odwiedziłem. Mogłem zapoznać się z kapłanami. Poznałem bliżej seminarium, któremu poświęciłem więcej czasu. Jest dużo pracy, jest dużo do zrobienia, tak jak w każdym kościele, jak w każdej archidiecezji. Będę teraz już jako metropolita starał się bardziej wchodzić w konkretną sytuację i programować pracę duszpasterską w naszej archidiecezji.
No właśnie, jakie najważniejsze zadania stoją przed nowym arcybiskupem?
Już ten rok właśnie był poświęcony pracy nad ministrantami, nad scholami, aby właśnie w ten sposób zapewnić więcej powołań Kościołowi na Ukrainie, Kościołowi w naszej archidiecezji. Mieliśmy spotkania dekanalne z ministrantami, potem na końcu w czerwcu było spotkanie archidiecezjalne przybyło bardzo dużo ministrantów, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ksiądz kardynał odprawił im mszę świętą, potem był taki cały dzień przeżyty razem z nimi wspólnie. Dlatego, że jak w całym kościele nie mamy dużo powołań, nasze seminarium liczy około 30 kleryków, w tym roku na pierwszy rok przybyło 6, także jesteśmy zadowoleni.
W czasie naszej wcześniejszej rozmowy kilka miesięcy temu mówił ksiądz arcybiskup, że powołania, a raczej formacja też kapłanów to właśnie priorytet. Jak będziecie to realizować? Jak to już realizujecie?
W tym roku powołaliśmy już kapłana, który będzie odpowiedzialny za stałą formację. Co miesiąc będą mieli spotkania kapłani neoprezbiterzy, co 3 miesiące kapłani od 5 lat, którzy otrzymali święcenia kapłańskie, a co 3 miesiące kapłani powyżej 5 lat. Także będziemy starali się objąć formacją stałą kapłanów, dlatego że archidiecezja jest duża, rozległa i oni czasami są w dużych odległościach od siebie, więc potrzeba bycia razem i pogłębiania swojej formacji intelektualnej czy duchowej jest bardzo potrzebna.
Czy ten program realizujecie własnymi siłami, siłami archidiecezji, czy bierzecie też posiłki, powiedzmy, z zewnątrz, nawet chociażby z Polski?
Jeszcze opieramy się właśnie na posłudze, na pomocy kapłanów z Polski. W tym roku rekolekcje do naszych kapłanów wygłosił ksiądz biskup Władysław Depo z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, dlatego że ta diecezja razem z diecezją tarnowską daje nam bardzo dużo kapłanów do pracy w naszej archidiecezji. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim biskupom z Polski, którzy wychodzą naprzeciw potrzebom nie tylko archidiecezji lwowskiej, ale innym diecezjom na Ukrainie. I tutaj zapraszamy właśnie kapłanów, by swoją posługą duchową czy intelektualną służyli w formacji naszych kapłanów.
Żeby były powołania, żeby byli kapłani, potrzebna jest też zdrowa rodzina. Mówił ksiądz arcybiskup, że jest też na Ukrainie właśnie problem rodziny.
Dlatego, że najwięcej małżeństw rozwiedzionych jest na Ukrainie. Jest też duży problem moralny. Wiele rodzin jest rozbitych z powodu też wyjazdu do pracy za granicę. Często zostają tylko ojcowie z dziećmi. I tutaj mamy oazę rodzin, ruch rodzin, więc na tą sprawę dużo też czasu poświęcamy w pracy duszpasterskiej, by otoczyć opieką młodzież i dzieci, a także rodziny.
Emigracja jest spowodowana problemami społecznymi, finansowymi. Czy Kościół na Ukrainie też pomaga w jakiś sposób właśnie charytatywnie?
Jeśli chodzi o znalezienie jakiejś pracy, na razie jest jeszcze trudno, dlatego że inne kraje nie przychodzą na Ukrainę z inwestycjami, ponieważ sytuacja jeszcze nie jest stabilna. Natomiast Caritas działa u nas bardzo dobrze. No niestety nie możemy mieć dużej pomocy z Europy, dlatego że Ukraina nie jest jeszcze w Unii Europejskiej, ale indywidualnie każde diecezje starają się nam przychodzić z pomocą. Także w ostatnim czasie, kiedy były powodzie w naszej archidiecezji, dużo pomocy z polskiego Caritasu żeśmy otrzymali. Także tutaj pragnę skorzystać z okazji i wyrazić wszystkim ludziom dobrej woli podziękowanie i serdeczny Bóg zapłać.
Mówiliśmy o archidiecezji lwowskiej, a jaka jest w ogóle sytuacja kościoła na Ukrainie?
Kościół na Ukrainie jest kościołem nowym, młodym i prężnym. Widać, jak jest wielkie zapotrzebowanie na poznanie bliżej wiary. Ludzie chcą bardziej ją przeżyć, chcą coś więcej wiedzieć o Panu Bogu. Dlatego w tej chwili już mamy przetłumaczony katechizm Kościoła na język ukraiński i jest wielkie zainteresowanie. Nasi księża i siostry pracują razem z dziećmi, prowadzą katechezy, przygotowanie do pierwszej Komunii Świętej, do bierzmowania. I pod tym względem jest bardzo duże zapotrzebowanie i staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom naszych wiernych. Kościół się rozrasta. Musimy jednak częściej z języka polskiego przechodzić na język ukraiński, dlatego że dzieci i młodzież nie miały możliwości uczęszczania do szkół polskich. Często rodzice już nie przekazali im mowy ojczystej, więc aby dotrzeć z prawdą, z nauką wiary, katechizujemy często w języku ukraińskim, ale też prowadzimy takie szkoły sobotnie, niedzielne języka polskiego dla naszych dzieci.
Oprócz tego przejścia na język ukraiński, co jest jeszcze największym wyzwaniem dla Kościoła na Ukrainie?
Największym wyzwaniem jest jeszcze otoczenie opieką młodzież, dlatego że jest bardzo duży problem alkoholizmu, choroba AIDS, narkomania i tutaj musimy dotrzeć do młodzieży, by przedstawić im wartości najwyższe, które zapewnią im jakąś dobrą formację, które uchronią ich przed niebezpieczeństwami, na jakie jest narażona.
A jak się układa we Lwowie współpraca z Kościołem grecko-katolickim?
Szukamy relacji, mam dobre relacje z księdzem arcybiskupem Woźniakiem. Niektóre są problemy jeszcze konfliktowe, nierozwiązane, ale w tej chwili 28 listopada będziemy mieć wspólną konferencję biskupów obrządku łacińskiego z biskupami obrządku grekokatolickiego i te problemy będziemy sobie przedstawiać i starać się rozwiązać. W samym Lwowie mamy jeszcze tylko do rozwiązania Kościół Matki Bożej Gromnicznej, czyli kościół seminaryjny, ale tutaj ufam, że w przyszłości ten problem też zostanie rozwiązany.
A jakieś szczególne marzenie, księże arcybiskupie, jeśli chodzi o przyszłość kościoła we Lwowie?
Chciałbym, żeby ten kościół właśnie był pełny, żeby był wypełniony. Na razie są te wspólnoty nasze małe, ale ufam, że będzie się rozrastał, będzie się powiększał i tutaj bym chciał właśnie, żeby wszyscy w naszym kościele odnajdywali prawdę, odnajdywali wartości, które im dadzą radość, nadzieję na lepsze jutro.
Serdeczne Bóg zapłać.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Zakazy dotyczące hazardu i spożywania potraw. Uprawianie hazardu jest w islamie zabronione. Podstawą tego zakazu są niektóre hadisy, czyli opowieści z życia Mahometa oraz wersety Koranu. Te ostatnie odnoszą się w zasadzie tylko do gry w strzały, tak zwane majsir, ale prawnicy muzułmańscy wykorzystali je do zakazania hazardu w ogóle. I nie chodzi tylko o takie gry jak poker, ruletka czy kości. Przepisy prawa muzułmańskiego zakazują wszelkich zakładów hazardowych, a nawet spekulacji giełdowych. Do hazardu odnoszą się, podobnie jak w przypadku alkoholu, wersety 5 sury Koranu, które głoszą: o wy, którzy wierzycie, wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego. Być może będziecie szczęśliwi. Szatan chce tylko rzucić między was nieprzyjaźń i zawiść przez wino i majsyr i odwrócić was od wspominania Boga i od modlitwy. Koran mówi o majsyr, czyli o znanej już w okresie przedislamskim i popularnej wśród Arabów grze w strzały. Polegała ona na tym, że 7 uczestników oznaczało swoje strzały, po czym wkładano je do worka lub pojemnika. Do nich dodawano jeszcze 3 nieoznaczone strzały, które następnie mieszano i pojedynczo wyjmowano. Przegrywał ten, którego strzały nie wylosowano. Ponieważ grano przede wszystkim o wielbłąda, pechowiec musiał za niego zapłacić. Jeśli trafiło na biednego, oznaczało to dramatyczną sytuację dla całej rodziny. Ważnym elementem gry były też prośby zanoszone do lokalnego bóstwa. Pogańskie praktyki i zubożenie określonej grupy społecznej wpłynęło na bezkompromisowe egzekwowanie koranicznego zakazu. W islamie panuje powszechna opinia, że hazard przeszkadza w wypełnianiu religijnych obowiązków. Słynny prawnik Asz-Szafii głosił nawet, że prawdziwy muzułmanin nie oddaje się żadnej grze. Ponieważ jest to zajęcie dla kobiet i dzieci, mężczyźnie ono po prostu nie przystoi. Osoby, które z pasją oddawały się grom, uznawane były w tradycji muzułmańskiej za niewiarygodne i nie mogły występować przed sądem w roli świadka. W niektórych krajach, jak na przykład Iranie czy Arabii Saudyjskiej, obowiązują ostre restrykcje za uprawianie hazardu. Mimo zakazu, gry były i są wśród muzułmanów bardzo popularne. Obok zakazu uprawiania hazardu istnieją w islamie również restrykcje, które dotyczą spożywania niektórych potraw. Koran naucza muzułmanów, żeby dziękowali Bogu za to, czym ich obdarzył, i jedli z tego, co jest na ziemi dozwolone i dobre. Natomiast to, czego muzułmanom spożywać nie wolno, opisane jest w następujący sposób. Zakazane wam jest padlina, krew i mięso świni. to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga. Zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobodzenia i to, które pożerał dziki zwierz, chyba że daliście je zabić według rytuału i to, co zostało ofiarowane na kamieniach. Bardziej rozbudowane zakazy dotyczące potraw znajdują się w sunnie, czyli w tradycji muzułmańskiej. Znajdziemy tam całą gamę zwierząt, których muzułmanom spożywać nie wolno. Należą do nich na przykład zwierzęta pociągowe i domowe, jak koń, osioł, kot, pies, zwierzęta dzikie i drapieżne, lew, szakal, wilk, lis, a także małpy oraz płazy oraz niektóre ptaki. Ponieważ krew jest postrzegana w islamie jako pierwiastek życia, zakazuje się wyznawcom spożywania jej w jakiejkolwiek formie. Już w VII wieku Mahomet potępił znany w Arabii przedmuzułmańskiej zwyczaj spożywania smażonej krwi zwierzęcej. Szczególne miejsce w Koranie zajmuje zakaz odnoszący się do wieprzowiny. Przejęty z religii blisko wschodnich, głównie od Żydów i Fenicjan, zakaz ten ma charakter religijny i estetyczny. Bezpośredni kontakt z mięsem wieprzowym lub jego pochodnymi produktami sprawia, że według tradycji muzułmańskiej dana osoba staje się nieczystą. Odcinając się od praktyk, których poganie używali wieprzowiny do składania ofiar, wyznawcy islamu wyrażali w ten sposób swą odrębność. Poza tym w opinii muzułmanów produkty pochodzenia wieprzowego są niezdrowe i niehigieniczne, ponieważ zawierają bakterie i pasożyty, które są przyczyną wielu groźnych chorób. W praktyce oznacza to, że zakaz nie ogranicza się tylko do mięsa wieprzowego, ale obejmuje także produkty pochodne. Robiąc zakupy, wielu muzułmanów uważnie wczytuje się w umieszczony na etykietce skład, aby upewnić się, że nie zawiera on pochodnych wieprzowiny. Niektóre meczety rozdają nawet listy z nazwami produktów, których należy unikać. Jednak wielu żyjących na Zachodzie wyznawców islamu uważa tego typu inicjatywy za przesadzone i zbędne. Muzułmanom dodatkowo nie wolno spożywać mięsa takich zwierząt, które zostały zabite z pominięciem przepisów islamskiego prawa. W rytualnym uboju nad każdym zabitym zwierzęciem należy wypowiedzieć formułę w imię Boga lub Bóg jest największy. Czemu powinno towarzyszyć przekonanie, że życie wraca do Stwórcy? Zwierzę należy zwrócić w stronę Mekki, a następnie nożem podciąć mu gardło i zadbać o to, by całkowicie wyciekła z niego krew. Muzułmanie starają się spełnić wszystkie warunki, żeby pochodzące z uboju mięso było określane jako halal, to znaczy dozwolone do spożycia. Halal jest muzułmańskim odpowiednikiem koszernego w judaizmie. Mimo istniejących zakazów prawo muzułmańskie zezwala jednak na spożywanie zakazanych pokarmów w szczególnych sytuacjach. Na przykład w czasie klęsk żywiołowych i głodu muzułmanie mogą sięgać nawet po wieprzowinę. Uczeni muzułmańscy powołują się tu na werset Koranu, który mówi, że Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Islam zezwala też na polowanie, ale pod warunkiem, że jego celem jest zdobycie pożywienia, a nie zabawa. Muzułmanom zawsze wolno jeść rybę, niezależnie od sposobu, w jaki została złowiona. Dlatego podejmując muzułmańskich gości, bez problemu możemy serwować im dania rybne. W ten sposób możemy być pewni, że nikogo nie wprowadzimy w zakłopotanie i nie przekroczymy żadnego zakazu.
W następnym programie ojciec Adam Wąs, werbista, opowie o obrzezaniu w islamie. A tymczasem dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.